Moi drodzy, Pan Bóg nie jest samotnikiem. Jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. A jednak, kiedy tak patrzymy na życie Jezusa, to co możemy powiedzieć? Jezusowi nie udało się ludzkie życie. I ten fakt bardzo jakoś może nas olśniewać, wręcz uspokajać. Otóż Syn Boży nie miał po ludzku udanego życiorysu. Nie został ani królem, nie wyzwolił Izraela spod okupacji rzymskiej wtedy. Nie zyskał trwałej popularności duchowego przewodnika. Nie udało mu się przekonać do swojej nauki ludzi z elit. Wielu uczniów zgorszyło się nim, odeszli, jak czytamy w Ewangelii. Bywały rozmowy, po których musiał się wycofać, bo groziło mu aresztowanie. Wobec tego, przy takim życiorysie, Chrystus musiał doświadczać naprawdę samotności. Od strony takiej ludzkiej. Moi drodzy, czym innym jest samotność, a czym innym jest osamotnienie? Osamotnienie jest odmianą złej samotności. Dlatego osamotnienie to nie brak czegoś, to brak kogoś. Często w naszym życiu jesteśmy osamotnieni przez uczucie zazdrości. Ciągle się porównujemy z innymi. I to porównanie generuje w nas straszne kompleksy, rozczarowania, smutek. Bo zawsze znajdziesz kogoś lepszego od siebie. Dlaczego zazdrość może być tak zabójcza? W pierwotnym kościele pierwsi chrześcijanie mieli taki rachunek sumienia, który możemy wyczytać w Ewangelii Marka, między innymi, gdzie Jezus mówi, że z wnętrza ludzkiego wychodzą złe myśli, kradzieże, nierząd, głupota, zazdrość. Zazdrość to znaczy złe oko. W biblijnym znaczeniu zazdrość oznacza złe oko. Czyli skrzywione. Skrzywiona optyka. Skąd wiemy, że tak jest? W dwóch miejscach to mamy. W jednym miejscu, kiedy gospodarz się rozlicza z robotnikami i wypłaca tyle, za ile się umówił. I ci, co pracowali najdłużej, podnieśli bunt. Jak to? Nam dałeś tyle samo, co tym, którzy pracowali o wiele mniej od nas. A gospodarz mówi, jaką krzywdę masz? Przecież się za tyle ze mną umówiłeś. Ja cię nie krzywdzę i teraz dodaję. Czemu złym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? A więc co to jest zazdrość? Zazdrość jest to smutek z powodu dobra. Człowiek smutny to człowiek osamotniony. A więc zwykła zazdrość może być zabójcza i generować w tobie osamotnienie. Bo cię nikt nie rozumie, bo nie mam tego, co zobaczyłem u kogoś. No więc to mnie zżera, więc jestem osamotniony w tym uczuciu zazdrości i smutku. Proszę Państwa, Pan Bóg każe nam walczyć z uczuciem zazdrości, dlatego że zazdrość, wydawać by się mogła taka niewinna pokusa, nie jest tylko problemem Twoim. Bo uwaga, zazdroszcząc, ja się smucę z tego powodu, że jest dobro, że jest piękno, że jest mądrość. I dlatego uczniowie zazdroszczą, nie lubią, tępią ucznia w klasie, który się wybija, lepiej się uczy, ma lepsze oceny, chcą go sprowadzić do swojego poziomu, do średniej krajowej. Czyli przez zazdrość tego typu, że ktoś się wybija, ma lepsze oceny, lepiej się uczy, chcę, żeby na świecie było mniej mądrości, a więcej głupoty. Jeżeli sobie koleżanka kupiła w pracy ładną i przyszła do pracy z ładną sukienką i ja już nie mogę obojętnie na to patrzeć i nie wytrzymuję, Dlaczego ona ma taką sukienkę z pozłaconymi nitkami, a ja tego nie mam? I już sobie nie radzę z tym, już krzywym okiem na nią patrzę. Czyli przez zazdrość chcę, żeby na świecie było mniej piękna. I teraz uwaga. Kiedy chwała Boża rośnie? Chwała Boża rośnie wtedy, kiedy jest więcej na świecie dobra i piękna. I my przychodząc tutaj na mszę świętą mówimy chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, Panie Boże, za to, że wielka jest chwała Twoja. To znaczy, że jest na świecie tyle Twojej miłości, piękna, dobroci, mądrości. Guzik, prawda, kłamiemy. Ja swoją zazdrością robię, żeby na świecie było mniej chwały Bożej. To znaczy, żeby mniej było dobra, piękna i mądrości. Rozumiesz? To jest poważna sprawa. Kościół pierwotny, pierwotne chrześcijaństwo bardzo przestrzegało uczucia zazdrości. Kazało zwracać na uczucie zazdrości. I w rachunku sumienia zastanawiamy się, czy nie grzeszę poważnie uczuciem zazdrości. Siostry, bracia, skoro Panu Jezusowi ludzkie życie się nie udało i doświadczać musiał tyle w życiu samotności, osamotnienia, nie, samotności, bo osamotniony nie był, bo zawsze mówił, że ja mam Ojca, Ojciec mnie nigdy nie opuści, Ojciec mnie rozumie, a więc co robi Jezus? W sytuacjach, kiedy musi dźwigać ciężar niezrozumienia, jest naprawdę samotny. Jak ktoś Ciebie nie rozumie, to jesteś naprawdę samotny. Ale to nie jest samotność tragiczna. Bo kiedy samotność jest tragiczna, kiedy przechodzi w osamotnienie, a osamotnienie to naprawdę brak już nie czegoś, ale kogoś. I dlatego nieraz nawet mówimy, że w najbardziej nawet udanym małżeństwie jest miejsce na samotność i ono musi być. A więc samotność jest po to, żeby została zamieniona na miłość. Jeżeli ona nie zostanie zamieniona na miłość, jest wtedy naprawdę piekłem. Staje się piekłem. Moi drodzy, samotność może być odkryciem innej obecności i to o wiele ciekawszej niż tej, którą utraciliśmy. Bóg dopuszcza odrzucenie i samotność, abyśmy nie ubóstwiali bycie z kimś. To, cośmy mówili o Abrahamie i tego przywiązaniu tą zaborczą miłością, ten dzieciocentryzm. A więc Bóg dopuszcza odrzucenie i samotność, abyśmy nie ubóstwiali bycia z kimś. Tracimy to, w czym się namiętnie zatracamy. Tracimy dotąd, dopóki nie mamy wyrobienia w sobie wolności, by nam byśmy się nie zatracili. By nam nie pozwoliło się zatracić. I Pan Bóg dopuszcza do tego, abyśmy nawet byli odrzuceni, jeżeli widzi, że mamy skłonności jakiegoś takiego absolutnego podporządkowywania się innym ludziom, rzeczom. Albo gdy ich sobie podporządkujemy, to znaczy, gdy dochodzi do zatraty człowieka w człowieku, albo zatraty człowieka w rzeczach. I dlatego Pan Bóg zostawił na świecie różne nieszczęścia, także nieraz ból samotności, po to, żeby ci to przypominało, że poza Nim nie ma prawdziwego szczęścia. I nie będzie. Tak jak nie ma na świecie do końca prawdziwej szczerości, nie dlatego, żeby człowiek nie chciał być do końca dla ciebie szczery, tylko że z punktu widzenia ontologicznego, bytu ludzkiego, człowiek sam siebie do końca nie zna. Tak mówi ontologia, nauka o bytach. Jeżeli ja sam siebie do końca nie znam, to automatycznie nie jestem w stanie też do końca być szczery. mimo szczerych intencji. Siostry, bracia, kiedyś Jan Twardowski powiedział, że gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny na tym świecie. I dlatego to, co mam i to, czego nie mam, wszystko jest wartością. To, co mam, mam po to, by dawać innym. Człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy kocha i jest kochany. A kochać to znaczy dawać siebie. To, co mam, mam po to, żeby dawać innym. A to, czego nie mam, też ma to swoją wartość. Ten brak mam po to, żeby mi inni dali. I dlatego Eucharystia leczy nas z uczucia zazdrości, msza święta. Tak, że to, czego nie masz, jest po to ten brak, żeby ci inni dali. A jeżeli ci inni nie dadzą, dlatego Bóg ryzykuje wtedy. W jaki sensie ryzykuje? Że płaci sobą, swoją obecnością, swoją miłością. W ten sposób ryzykuje, że Bóg się nieraz rozczarował już człowiekiem. I to, czego człowiek nie jest w stanie nieraz zrobić, naprawić, Bóg to musi sam zrobić. I dlatego płaci swoją obecnością, swoją miłością. I dlatego Bóg najwięcej na świecie obiecał tym, którym najmniej dał. Najmniej dał szans. W Ewangelii Jana mamy taką historię, że Pan Jezus kiedyś przyszedł w Jerozolimie znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem wstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził do poruszenia się wody, po poruszeniu się wody doznawał uzdrowienia, niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Nie mam człowieka. To jest Słowo Boże. To jest Ewangelia. Nie licz na to, że drugi człowiek do końca będzie cię kochał tak, jak ty chcesz. Bo nie jest w stanie ci dać takiej miłości, bo jest tylko człowiekiem. Nie licz na to, że drugi człowiek będzie do końca szczery, mimo najlepszych chęci, bo nie jest w stanie być do końca szczery, bo sam siebie nie zna. I nie jest w stanie, że drugi, nie licz na to, że drugi człowiek będzie dla ciebie Mesjaszem. Wiążesz z nim całą nadzieję. On będzie dla mnie Mesjaszem. On dla mnie będzie spełnieniem szczęścia. Bo on jest tylko człowiekiem. I dlatego w naszą kondycję ludzką jest wpisana samotność. I ona musi być, ona jest potrzebna. Ale ja tę samotność zamieniam na miłość w ten sposób, że kiedy widzę, że ja naprawdę nie mogę już liczyć na nikogo i nie jestem z tego tytułu rozczarowany, bo na mnie też do końca nie mogę liczyć, bo jestem tylko człowiekiem. Liczyć trzeba tylko na Pana Boga. Miłość, która nigdy nie rozczarowuje. Dlatego samotność zamieniam na miłość, czyli na relację z Panem Bogiem. I dlatego Chrystus powiedział do Samarytanki: daj mi pić przy studni. A ona myślała, że tu chodzi o tą wodę ze studni. On mówi: nie. Wiesz, jakie ja mam pragnienie? Żebyś ty się zakochała we mnie. Bo masz 5 mężów i w 6 szukasz spełnienia. I co ci na końcu zostaje? Moim pragnieniem jest, żebyś w końcu uwierzyła w moją miłość. Dlatego mówi Jezus: daj mi pić. I na krzyżu też Jezus wołał: pragnę. Oni myśleli, że tu chodzi o taki napój, żeby mu zbliżyć wagi. Jezus ma inne pragnienia, żebyś zakochał się w Jego miłości. Bo będziesz cierpiał, jak będziesz tylko chciał po ludzku kochać i szukać tylko tej prawdziwej miłości u ludzi. Moi drodzy, samotność zamienić na miłość. I wtedy nie ma osamotnienia. wtedy jest dobrze pojęta samotność. Jak to zrobić? Kiedyś w Poznaniu, w pierwszy piątek miesiąca, przyszedłem do pewnej kobiety chorej z Komunią Świętą. I ona mi mówi, że to już jest chyba jej ostatni pierwszy piątek miesiąca, bo coraz gorzej się czuje. Pytam, co się stało i tak dalej. Nigdy wcześniej nie mówiła, na co choruje. Leży taka pogodna, uśmiechnięta. Co się stało? A proszę księdza, ja już to już kończę się, ja już czuję, że to są resztki mojego życia. Ale taka uśmiechnięta. Ale wie ksiądz co, ja się cieszę, że odchodzę. Że taka odchodzę jakby spełniona, uradowana, że Pan Bóg mnie wysłuchał. Ja sobie myślę, no ale jak wysłuchał? Przecież chora. Ona mówi mi tak, że proszę księdza, ileś lat temu tutaj, tu na mojej klatce sodowej są dwie porządne rodziny. Ja tu od kilku lat już mieszkam i jakiś rok temu z jednej rodziny chłopak, z drugiej rodziny chłopak po maturze dostali się na studia i wdepnęli w środowisko nieciekawe. Nieciekawe. Do domu już nie przychodzą. Policja ich szuka, narkotyki, kradzieże. Rodzina załamana, bo rodzice dobrze chcieli wychowywać tych synów. A ja codziennie przychodziłem na mszę świętą i przyjmowałem codziennie komunię świętą. I pewnego razu, kiedy ksiądz mówi ciało Chrystusa, ja mówię amen. Przyjąwszy Pana Jezusa, mówię, Panie Jezu, tak bym chciała coś zrobić dla tych dwoje młodych ludzi, przed którymi jest życie, a nie to życie sobie tak niszczą. Tak chciałabym bardzo coś dla nich zrobić. Jeżeli potrzeba, to im jestem gotów trochę pocierpieć za nich. I wie ksiądz co, że Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Po jakimś czasie robię badania, coś mnie boli, źle się czuję. Lekarze mówią, rak piersi. No i widzi ksiądz, umierał na tego raka piersi. Dobrze, pytam, a co z tymi chłopakami? Ja nie wiem. Ja nie wiem, to jest Boża sprawa. Kiedy oni się zmienią, czy się zmienią? Ja to zostawiam Panu Bogu. Tak. Bo taka jest ekonomia Pana Boga. Pan Jezus, jak wiemy, dużo przez 3 lata nauczał, błogosławił, uzdrawiał, dotykał. Ale najważniejszą rzecz, jaką zrobił na krzyżu, zbawienie, to zrobił wtedy, kiedy już nic nie mógł. Ani mówić, bo się dusił, harczał. Ręce miał przybite, nie mógł błogosławić, dotykać tymi rękoma. Dlatego cierpienie ofiarowane Chrystusowi, te wszystkie upokorzenia, jakie masz, cierpienia, dolegliwości, łącz to z Chrystusem. To nigdy na marne nie pójdzie, pamiętaj. Taka jest ekonomia Boża. Od kiedy Jezus Bóg cierpiał, każde cierpienie jest pobłogosławione przez Boga. Tak jak każde łzy matki, która nieraz przechodzi przez odrzucenie przez swoje dzieci, jest pobłogosławione przez Pana Boga. Moi drodzy, nie mam człowieka, który by mi pomógł. Tak odpowiedział Jezusowi. 38 lat czekał na człowieka, który by mu pomógł i nie doczekał się. I Jezus o tym wie, że nie znajdziesz do końca takiego człowieka, który by cię do końca uzupełnił, zachwycił, oczarował, oczaruje cię na pół roku, a potem cię rozczaruje. I dlatego ta samotność poniekąd jest wpisana w naszą egzystencję, żeby tym się nie przerażać i od tego nie uciekać. Ona jest potrzebna. Ona poniekąd cię zbliża do miłości, która nigdy nie rozczarowuje, jaką jest Jezus Chrystus. Moi drodzy, i na koniec chciałbym wam przeczytać z Ewangelii Mateusza wezwanie Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Ale trzeba przyjść. Ten wysiłek, chociaż tyle, przyjdź, ponieważ trzeba godzinę jechać samochodem, żeby się tu spotkać z Jezusem. Ale Jezus mówi, musisz ten krok zrobić. Dlatego jest to słowo przyjdź. To jest ten czas spotkania się z Jezusem. Eucharystia, spowiedź, rekolekcje, twoja modlitwa prywatna w domu. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Tak jest. Jezus wie, co mówi. Ile obciążeń, ile utrudzenia, ile czarnych myśli, ile zwątpień. A ja was pokrzepię. Gwarantuję ci, Jezus, że nie odejdziesz taki sam. Dlatego mówimy ciągle, jeżeli odchodzisz z Eucharystii, która jest największym spotkaniem z miłością Jezusa, z Jego mocą. Jeżeli odchodzisz taki sam, to znaczy, że straciłeś ten czas. Bo Chrystus naprawdę tutaj jest hojny, masz czego dawać. Dlatego mówi, przyjdź do mnie, a ja cię pokrzepię. I teraz uwaga. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Jarzmo. Co to jest? Jezu mówi, ono jest słodkie, a brzemię, czyli ten ciężar, lekki. Ja pamiętam z dzieciństwa, bo pochodzę z gór, gdzie mój stryj świętej pamięci robił, wyrabiał jarzma na kark wołu. Ja pamiętam to. W górach wysoko 5 chałupek i tam mój stryj mieszkał i był taką złotą rączką i między innymi też robił rolnikom, chłopom jarzma. I ja to widziałem na własne oczy. Jak nieraz trzeba było z tym jarzmem przyjść do powtórki, bo gdzieś zostało tutaj źle wymierzone i potem ocierało o kark wołu, była zacierka, lała się krew. No i potem ten gospodarz jeszcze raz przynosił to jarzmo, mówi, słuchaj Józek, tu musisz jeszcze wystylizować, wypolerować, wyhyblować, bo tu jest niedopasowane. Bo uwierało to wtedy wołu i ta siła pociągowa wtedy cierpiała. Źle funkcjonowała, że tak powiem obrazowo. Jezus odwołuje się do takiego obrazu jarzma. I mówi tak, albowiem jarzmo moje jest słodkie. W tekście greckim tam jest słowo Chrystos, co dosłownie znaczy dopasowane. Czyli co chce Jezus powiedzieć? Nie bój się. Wola Boża wobec ciebie jest tak dopasowana, jak jarzmo na zamówienie. Każda fałdka na karku wołu jest dopasowana do tego jarzma. Bądź spokojny. Bardzo dziękuję za to przybycie tutaj i zapraszam Was na jutrzejszy dzień. Zakończmy to modlitwą. Żeby wszyscy ludzie zaczęli widzieć miłość Boga w swoim życiu. To jest hasło naszej rekolekcji. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, jako ino odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Urszula Ledochowska kiedyś mówiła tak, kto miłuje, ten ciężaru nie czuje, a gdy go czuje, to go miłuje. Jezus mówi, że ciężar pozostanie, ale on już będzie inaczej odczuwalny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, szczęść Boże, życzę dobrej nocy.